Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany Panu przez tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Oto Słowo Boże.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. 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 Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe macie umysły. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych łomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Odpowiedzieli mu: 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4000, ile zebraliście koszów pełnych łomków? Odpowiedzieli: 7. I rzekł im: i jeszcze nie rozumiecie?
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, abyś wstąpił na nas, tak jak w wieczorniku wstąpiłeś na uczniów, którzy byli wraz z Maryją i dał nam światło poznania prawdy. Duchu Święty, pozwalamy Ci, abyś działał w nas jak tylko chcesz. Abyś otwierał przed nami te obrazy, te sytuacje, te wydarzenia z naszego życia, które pokażą nam prawdę o nas. Tą zamkniętą, do której nie mieliśmy dostępu, a tą, która ma wpływ na nasze życie. Duchu Święty, działaj w nas jak tylko chcesz. I otwieraj nasze serca, dając nam odwagę, byśmy umieli z tą prawdą się zmierzyć i oddać ją Jezusowi. Maryjo, Ty byłaś z uczniami, kiedy oczekiwali na Ducha Świętego. I jesteś naszą Matką, Matką Kościoła. Strzeż nas. Chroń, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Otoż nas płaszczem swojej opieki. Usiądźmy sobie. Moi drodzy, mamy często takie, jakby to powiedzieć, przytrzymanie w myśleniu. Jesteśmy trochę rozkojarzeni, otumanieni i zapominamy podstawowych rzeczy. Apostołowie mieli problem, bo było ich kilku w łodzi i mieli tylko jeden chleb. Chleb to był nieduży, taki płaski, gdzie mniej więcej takiej wielkości. I zaczęli się martwić. Jezus mówi do nich coś zupełnie innego, bardzo ważnego. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy i uczonych w piśmie. A oni w ogóle go nie słuchają, tylko martwią się, co to będzie, bo wzięli tylko jeden chleb. I co on im mówi? Czemu się tym martwicie? Pamiętacie, jak połamałem 5 chlebów dla iluś tam tysięcy? Ileście zebrali koszów? Dla 5 tysięcy? Ileście zebrali koszów? 12. Potem następne wydarzenie. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4 tysięcy? 7. Przypomnieli to, pamiętali. I martwili się. I dalej, jeszcze nie rozumiecie. Co chciał nam Jezus powiedzieć? Jeżeli jesteś z Nim, nie musisz się martwić. On jest wszechmogący. Tylko jest jedna rzecz. Masz być z Nim. Bo jeżeli nie jesteś z Nim, tylko sobie wierzysz po swojemu, no to wtedy musisz się martwić. Ale kiedy naprawdę wejdziesz we właściwą relację, to o nic się nie musisz martwić, bo wszystko będziesz miał. Martw się tylko o to, żeby z Nim być i o Królestwo Boże w twoim sercu. A On się resztą zajmie. No i oczywiście pierwsze czytanie dzisiejsze. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie. Moi drodzy, pokusa to jest pierwsze działanie złego ducha. I nie ma takiego człowieka, który by nie był kuszony codziennie. Nie ma. Skoro Pan Jezus był kuszony, my również będziemy kuszeni. Pierwsi ludzie ulegli, Pan Jezus nie uległ. Znowu, kiedy nie ulegniesz pokusie, sam nie masz szans. Ale wtedy, kiedy będziesz Jezusem, On da ci moc. Moc wytrwania w pokusie. Pokusy były, są i będą, bo gdyby ich nie było, nie byłoby wzrostu wiary. One muszą być. No ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, proszę księdza, no ale ja nie mam pokus. Nic mnie nie kusi. I tu jest problem. Skoro nie masz pokus, to znaczy, że prawdopodobnie było takie wydarzenie w twoim życiu, że wszedłeś w relację ze złym duchem i już do niego należysz, czyli masz prostą drogę do piekła i on cię nie kusi, no bo jak już do niego należysz, diabeł nie jest głupi, on nie będzie wyważał z otwartych drzwi. Po co ma kusić kogoś, kto i tak do niego należy? I tu przypomina się rozmowa z jednym człowiekiem, który przyszedł kiedyś do mnie. I mówi tak, proszę księdza, byłem żonaty, on był żonaty, potem tą żonę zostawił. Kiedy byłem żonaty, a pracowałem na warsztacie samochodowym, mnóstwo pięknych dziewczyn przyjeżdżało, miałem mnóstwo pokus. Mnóstwo. Ale kiedy zostawiłem żonę i dzieci, i zamieszkałem z inną kochanką jakąś tam, od tego czasu nie było żadnych pokus. Nic mnie nie ruszało, zupełnie. Nic. Jeżeli diabeł już coś należy do diabła, już żyje w grzechu ciężkim, to diabeł go nie będzie kusił. Więc jeżeli tego nie ma, to trzeba się zastanowić. A jeżeli nie możemy sobie czegokolwiek przypomnieć, to poprośmy Ducha Świętego. On nam przypomni, na pewno. I przechodzimy, kochani, do tematu naszych misji i kolejnej konferencji, którą dzisiaj słyszymy. Przypomnę, wczoraj mówiliśmy o wybaczeniu. Wybaczenie jest koniecznym warunkiem otwarcia się na Bożą łaskę. Jeżeli w moim sercu jest jakieś niewybaczenie, jakiś gniew, złość do kogoś, niechęć i ja to podtrzymuję w sobie, nie wybaczam, to jest duch niewybaczenia, który blokuje Bożą łaskę. Jezus nic nie może zrobić. I powiedzieliśmy sobie, że trzeba wybaczyć sobie, bliźnim i Panu Bogu, czyli inaczej wyrzec się żalu do Pana Boga. Zgodzić się na swoje życie, na rodziców, na warunki, okoliczności, środowisko. Bóg cię umieścił w najlepszym dla ciebie środowisku, abyś poszedł do nieba. Dał ci najlepsze zdolności, dał ci wszystko i On wie, co robi. I mieliśmy za zadanie domowe albo wczoraj wieczór, albo dzisiaj tu przed Panem Jezusem dokonać aktu wybaczenia. Czyli zrobić sobie takie notatki, karteczkę, wypisać sobie wszystkie osoby od przedszkola do dnia dzisiejszego, odkąd pamiętamy wszystkich i każdemu wybaczyć w imię Jezusa. I na pewno wielu z was by mogło mi powiedzieć, jaką wielką walkę przy tym przeszło. Ile było przeciwności, ile może niechęci, ile różnych nagle telefonów się odezwało, nagle różnych spraw było, żeby tylko tego nie zrobić. Ile was to kosztowało? I być może przypomniały się sytuacje, w których byliście. I być może diabeł bardzo pokazywał negatywnie te osoby, którym mieliście wybaczyć. I to wszystko odżyło, bo to była walka. Ale kiedy przemogłeś, kiedy powiedziałeś w imię Jezusa wybaczam, daruję, to na pewno poczułeś wielką ulgę i być może wielu z was doznało uzdrowienia. Bo Pan Jezus nie może się doczekać, kiedy ten duch niewybaczenia zostanie usunięty i kiedy On będzie nas mógł uzdrowić. Na pewno, jeżeli to zrobiłeś przed północą, to sen miałeś zupełnie inny. Na pewno był zupełny pokój i wielka radość. Bo z wybaczeniem zawsze idzie radość. To jest niesamowite. I tak jak powiedziałem, tego nikt nie może zrobić. Nikt. Ani twój anioł stróż, ani mama, ani tata, brat, siostra. Musisz to zrobić ty. Bo ty jesteś kimś, kto ma wolną wolę, wielki, niesamowity dar. Dla Pana Boga nie jest ważne, co czujesz, tylko ważne są twoje decyzje. I to była decyzja wybaczenia. Dzisiaj powiemy sobie o kolejnej przeszkodzie, bardzo ważnej, która blokuje działanie Boże w nas. I nawet może doprowadzić do zniewolenia bądź opętania. Chodzi o grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu. Pierwsze przykazanie Boże doskonale wiemy, jak brzmi. Pan Bóg mówi do Izraela, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To moglibyśmy sobie pomyśleć, no zaraz, zaraz, no przecież ja nie mam żadnych innych bogów. Więc to przykazanie mnie nie dotyczy, więc nie mam potrzeby w to wchodzić. Otóż, kochani, to jest bardzo ważne przykazanie. Tak jak pierwszym grzechem głównym jest pycha i z tej pychy rodzą się wszystkie inne grzechy. One mają źródło w pysze. To jest diabelski grzech. Tak samo najważniejszym i najbardziej owocnym w konsekwencje grzechów jest pierwsze przykazanie. Co to znaczy? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeżeli coś lub ktoś jest dla ciebie ważniejsze niż Pan Bóg, to czy chcesz czy nie, wcześniej czy później przyjdzie na ciebie przekleństwo. Tym kimś może być mąż, żona. Tym kimś może być dziecko. Jeżeli bardziej go kochasz, jeżeli więcej mu czasu poświęcasz, jeżeli bardziej go szanujesz i poważasz niż Pana Boga, w tym momencie jest wielki dramat. Jak Pan Bóg ustanowił? Najpierw on. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca. Ze wszystkich sił swoich. Całym swoim umysłem, całą swoją mocą. A bliźniego swego jak siebie samego. Czyli ani mniej, ani więcej jak siebie samego. Miłość cała ma być skierowana do Niego. Kiedy Duch Święty da Ci tę łaskę, bo to jest łaska, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. To jest dar. I chodzi o to, by ten dar kontrolować. By nie skierować całej swojej miłości na osobę, czy na coś, co nie jest Bogiem. Tylko tyle, ile trzeba. Wtedy jest dobrze. I moi drodzy, i tu się zaczyna problem. Bardzo poważny. Ponieważ coś, co dla mnie jest ważniejsze niż Pan Bóg, jest moim bożkiem. I ono, ten bożek, zniszczy mi życie. Tak wiele dziewczyn bardzo ukochało swojego chłopaka. Była zakochana po uszy. Zostawiła wszystko, zniszczyła sobie karierę. Wszystko zostawiła, po prostu była zakochana. Kiedy zostali razem, okazało się, że to była największa pomyłka w jej życiu. On ją zostawił, a ona cierpi. Dlaczego? Bo on był ważniejszy niż Pan Bóg. Gdyby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, przyszłaby świadomość. Zaraz, zaraz. Ten koleś może jest fajny, sympatyczny, przystojny, ale on się nie nadaje na męża, bo on jest uzależniony. On nie może być ojcem rodziny. Tak bardzo łatwo sobie zniszczyć życie. Moi drodzy, powiem teraz kilka takich rzeczy, o których być może nie wiedzieliśmy. Jakie mają skutki i konsekwencje? Podam kilka przykładów. Pierwsza z nich to, pamiętamy być może, jak dziecko płakało, był problem z uspokojeniem, to ktoś powiedział, na pewno ktoś rzucił na niego urok, więc trzeba odczynić uroki. Czyli brało się wosk, przelewało się, wypowiadało się pewne słowa, nawet słowa modlitwy, albo się na przykład, są takie różne praktyki, ktoś tam mówił, że się lizało oczy, jeszcze w innym przypadku paliło się jakieś węgle, robiło się pewne rzeczy i to powodowało, że to dziecko przestawało płakać. To były metody naszych babci. Dlaczego ludzie to robili? Bo to zawsze działało. To działało. I teraz, moi drodzy, musimy wiedzieć bardzo ważną rzecz. To był pewien rytm. Sprawy duchowe to są sprawy znaków i symboli. I jak byliśmy dziećmi, wtedy rodzice przynieśli nas do kościoła, pamiętamy, weszli przez główne wejście uroczyście, w czasie sumy wniesiono nas tutaj jako członka nowej wspólnoty. Wszyscyśmy się cieszyli. Potem nastąpiło pewne obrzędy. Było przywitanie, zapytanie o imię. Potem było znak krzyża na główce dziecka. Później wyznanie wiary. Była też modlitwa z egzorcyzmem, złożeniem ręki, polanie główki wodą święconą, później namaszczenie olejem, zapalenie świecy, biała szata. Ja to nie powiedziałem po kolei. Moi drodzy, to są pewne znaki i symbole, które oznaczają rzeczywistość duchową. I to, co zrobiono nad nami, spowodowało zmianę w nas. Zamieszkał w nas Duch Święty. Zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego. Zostało wyciśnięte na naszej duszy znamie dziecka Bożego niezatarte. Otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, początek łask uczynkowych. Otrzymaliśmy charakter, to już było charakter sakramentalny. Moi drodzy, niesamowite zmiany na poziomie ducha w nas się dokonały. To co się w takim razie dzieje, kiedy my odczyniamy nad dzieckiem, czy nad zwierzęciem, czy nad kimkolwiek uroki? Kochani, też wprowadzamy go w rzeczywistość duchową, tylko w rzeczywistość złego ducha. Zły duch ma władzę nad naszym zdrowiem i może pewne rzeczy zmienić. Ale musimy za to zapłacić cenę. On to zrobi. I w pewnym sensie przejmie władzę nad tym dzieckiem. Czyli z tym dzieckiem to dziecko może mieć później choroby. Może mieć dużo wypadków. Mogą być problemy wychowawcze. Może mieć stany depresyjne. Może być bardzo wiele problemów z tym dzieckiem. Dlaczego? Dlatego, że w sposób nieświadomy, z dobrej woli, jakaś babcia, czy mama, czy ciocia odczyniła nad nim uroki. Ktoś powie, no dobrze, ale myśmy tego nie wiedzieli. No to nie masz grzechu. Ale cierpisz. Ty i to i dziecko cierpi. Jeżeli powiesz, nie powiesz dziecku, nie wkładaj palca do kontaktu, to jak ono włoży paluszek do kontaktu, to co? To czy ma grzech, czy ma winę? Nie ma winy, bo nie wiedziało. Ale cierpieć będzie. Tak samo ten duch, którego my wtedy przywołamy nad tym dzieckiem, on zyskuje władzę. I im więcej razy to jest, tym więcej władzy ma demon nad dzieckiem. Musimy o tym wiedzieć. I jeżeli coś takiego było, musimy to potraktować bardzo poważnie. Później powiem, co z tym zrobić. Kolejna rzecz, która jest poważną sprawą, to, kochani, pamiętamy może w latach 80. XX wieku przyjeżdżał do Polski taki słynny uzdrowiciel, pan Cliff Harris. Księża biskupi pozwolili mu na to, żeby przyjmował w kościołach. Ponieważ tak wszyscy myśleli, że ten pan ma taką łaskę, że ma dar od Boga, dar uzdrawiania. No oczywiście wszyscy przychodzili, no i stało się w kolejce, podchodziło się do niego, tam tłumaczka mówiła, trzeba było powiedzieć, o co chodzi, ona tłumaczyła, ten wkładł ręce, coś tam mamrotał, no i różne rzeczy się działy. Niektórzy czuli jakby przejście prądu, okazało się, że nagle ta choroba ustąpiła i się cieszyli, no bo lekarze sobie nie mogli poradzić, a tutaj nagle nie ma objawów, wszystko jest fajnie. No i tak się złożyło, że prawdopodobnie 4 miliony czy 5 milionów Polaków skorzystało z usług pana Cliffa Harrisa. Ale co było dziwne, kiedy przychodził do kościoła, to kazał księżom wyciągać Najświętszy Sakrament z tabernakulum. Mówił, to mi przeszkadza, poza tym nie będziemy tutaj bezcześcić Pana Boga, a Pana Jezusa. Co Panu Jezusowi przeszkadza, że Jego dzieci przychodzą? I kazał ściągać medaliki, a wiemy, że medalik nas chroni, to jest nasza ochrona. I teraz, jeżeli ktoś był w stanie grzechu ciężkiego, przyszedł, to wtedy ten duch zmienił stan jego zdrowia. I rzeczywiście wyniki wyszły dobre. I moi drodzy, kiedyś zapytano Cliffa Harrisa, jak on to robi, on powiedział wprost. On to robi przy pomocy duchów. No ale wtedy był taki świat bardzo racjonalny, to się wszyscy śmiali, jakich duchów, przecież to tam wierzy teraz w duchy. Jeżeli ktoś posługiwał przy nim, bo miał takie różne panie i któraś modliła się na różańcu, to nie był w stanie nic zrobić i się bardzo denerwował. A jeżeli na przykład księża wynieśli z tabernakulum Pana Jezusa i nie całkiem, czyli została tam na przykład jedna puszka, czy jakaś kustodia z ciałem Pana Jezusa, wtedy powiedział, że dzisiaj nie ma nastroju, że dzisiaj nie będzie uzdrawiania, no i wszyscy się rozeszli. I moi drodzy, kiedy to wyszło na jaw, okazało się wielkim skandalem. Ale jeszcze zanim powiem, jak to wyszło na jaw, powiem, co się działo z tymi ludźmi. Otóż ci ludzie, którzy korzystali z usług Pana Harrisa, na początku mieli wielkie problemy z modlitwą. Mieli wstręt do modlitwy, odrzucało ich od modlitwy. Później następnym etapem to były wielkie takie kłótnie w rodzinie, niezgoda w rodzinie. Małżeństwa się rozpadały. Potem były różne dręczenia, myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwa. Tak mniej więcej działa zły duch. Ten człowiek wprowadzał tych ludzi właśnie w tą rzeczywistość. I za to płaciło się wielką, straszliwą cenę. Ktoś zapyta, czy to był grzech? Nie, bo nie wiedziałeś, że to jest grzech. Księża biskupi też nie wiedzieli, więc grzechu nie masz. Ale skutki tego są. Cierpienie, przekleństwo, które idzie przez pokolenia. Bóg powiedział wyraźnie, że duch, jeżeli zyska władzę, to nie ma mocnych. I ktoś może powiedzieć, no jak mógł zyskać władzę, skoro ja nie byłem tego świadomy? Duch Święty nie przyjdzie do ciebie bez zaproszenia nigdy. Ale zły duch, jeżeli tylko go poprosisz, czy wypowiesz, czy zrobisz jakąś formułę, wejdzie i się nie będzie pytał. Wejdzie i będzie niszczył twoje życie na wszystkich możliwych poziomach. Kolejna rzecz. To wiara w przesądy i wiara w zabobony. Na przykład coś takiego jest, że nie podajemy ręki przez próg. Że nie możemy, kobieta nie może położyć torebki na podłodze, bo pieniądze się jej nie będą trzymać, te pieniądze uciekną, bo kolanie można kogoś omiatać naokoło, bo też tam pieniądze mu uciekną. Bo jak spotkam zakonnicę, to na pewno spotka mnie nieszczęście. Jak mi czarny kot przebiegnie drogę, to będzie nieszczęście. Jak widzę kominiarza, to muszę się chwycić za guzik. Kochani, skąd to się bierze? Z lęku. Bo nie ufam w to, że Bóg mnie kocha i kieruje moim życiem. Ja po prostu się boję, że coś stracę, więc robię różne głupie, dziwne rzeczy. I co się wtedy dzieje? Kiedy ja tak robię, to wtedy zły duch zyskuje nade mną władzę i skoro ja w to wierzę, to on mi to zrobi. Jeżeli czarny kot ci przebiegnie drogę i ty wierzysz w to, Pan Bóg się wtedy wycofuje. No, skoro ty mi nie ufasz, no to dobrze. I wtedy zły duch zrobi coś z tobą. Trzynasty, nie mówimy, trzynastka jest pechowa. Bzdura. Trzynastka to jest ulubiona liczba Matki Bożej. Maria w Fatimie objawiała się 13. Dla kogo jest pechowa? Dlatego, kto nie ufa Panu Bogu, kto nie wierzy. Nie wierzy w to. W Niego, tylko się boi. I tu jest problem, moi drodzy, sygnał. Prawdziwa miłość, prawdziwa wiara usuwa lęk. Jeżeli wierzę w przesądy, to w tym momencie Pan Bóg się ode mnie odwraca. I to już jest, kochani, konkretny grzech, ponieważ o przesądach, o zabobonach była mowa w katechizmie. Myśmy się tego uczyli. Więc skoro to wiedziałeś, no to grzech jest. Ja pamiętam, że było coś takiego, że się kurom wiązało na nóżce czerwoną wstążkę, żeby jej ktoś nie urzekł. Dziecku się wiązało wstążkę czerwoną, żeby ktoś nie urzekł tego dziecka. Też grzech. Dlaczego? Co ci da ta wstążka? Owszem, czym jest urok? Kochani, są tacy ludzie, którzy nienawidzą. I tę nienawiść mają w oczach. I ktoś może rzucić przekleństwo na to dziecko, czy na coś, czy na nas, i my to poczujemy. Ale kiedy? Wtedy, kiedy jesteśmy w stanie grzechu. To w takim razie w jaki sposób chronić dziecko? Znakiem krzyża, błogosławieństwo, zrobisz znak krzyża. Błogosławię ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Albo powiesz tak, zanurzam cię w najdroższej krwi Jezusa. Nie ma mocnych. Nic się nie chwyci ani ciebie, ani tego dziecka. Powiem moją sytuację, którą miałem niedawno, jakieś 2 lata temu, czy 3 lata temu. 2 lata to było. 2,5. W Medjugorje byłem z pielgrzymką i do naszego pensjonatu przyjechał ksiądz. Taki staruszek. Już miał 90 lat. I mówi, że ma dar uzdrowienia. Ja sobie mówię, fajnie. Ja akurat wtedy miałem, chyba po Czarnobylu, tarczycę. Taka mi się bóla zrobiła na tarczycy. I wzięli to, zeskanowali, doszło jeszcze tam było mnóstwo guzków i lekarze powiedzieli, że nie ma wyjścia. To jest taki nowotwór, że nie nowotworowe to było, tylko to było jeszcze takie zdrowe, tylko że mówią, no trzeba usunąć, bo to się z tego zrobi nowotwór, nie? Ja tak czekałem, odkładałem tę operację, no bo to było ryzyko, że zostaną uszkodzone struny głosowe. No i jestem w Medjugorje, myślę sobie, tyle ludzi Pan Jezus uzdrowił, jak ja się modliłem, to dlaczego mnie nie chce uzdrowić? No to może akurat pomyślałem sobie, ten ksiądz, ten kapłan na pewno, jak ma dar uzdrowienia, to może akurat Pan Jezus mi go przysłał. No i tam była kolejka, tam on wkładał ręce i coś tam robił. No ja podchodzę do niego, a ten człowiek mówi mi, niech ksiądz daj mi zegarek, bo ja psuję wszystkie zegarki. Ja sobie myślę, o kurczę, coś podejrzana sprawa. Ściągłem ten zegarek, żeby go nie urazić, ale króciuteńko aktem woli mówię, poprosiłem, Panie Jezu, obmyj mnie najdroższą krwią, ochroń mnie. Chyba tak powiedziałem, najdroższa krwi Chrystusa, ochroń mnie, jeżeli to nie jest od Pana Boga. I co było ciekawego, ten człowiek tylko włożył ręce i natychmiast oderwał. Włożył ręce i natychmiast oderwał, koniec. Nie ma takiej mocy, która by przezwyciężyła moc obrony krwi Jezusa. Nie ma. I nie robimy żadnych wstążeczek, ani takich innych rzeczy. Bo to, moi drodzy, jest grzech. Kolejna rzecz. Amulety i talizmany. Słonik na szczęście. Ktoś mi dał słonika na szczęście. Drzewko szczęścia. Podkowę na szczęście mam gdzieś, nie wiem, na drzwiach, na samochodzie. Nawet wziąłem tego Mercedesa pięknego z taką podkową na szczęście. Co to znaczy? Jeżeli ty coś takiego robisz, to Pan Bóg się od ciebie odwraca. Skoro bierzesz podkowę, a nie mnie, no to sobie radź. Ja się wycofuję. Pierścień Atlantów. Łapacze snów. Tego typu rzeczy, jakieś takie symbole, które są tego rodzaju, moi drodzy, nie można takich rzeczy robić. Kolejna rzecz. To, moi drodzy, horoskopy. Pułapka na dziewczynę. Bo wiadomo, że każda tam gazeta ma z tyłu horoskopy i bardzo często zaczyna się czytanie od tych horoskopów. No i wiadomo, ja to nie wierzę w to, ale to czytam. No to po co czytasz, jak nie wierzysz? Czy czytasz instrukcję czołgu T-34 albo instrukcję obsługi koparki? No nie, no bo po co? No bo nie będziesz używać koparki. To po co czytasz horoskopy? Dlaczego czytamy? Bo mamy pragnienie, że może mnie szczęście spotkać. I zobaczę, co tam te gwiazdy mówią na mój temat. Głęboko podświadomie. Skoro tak, to co? Pan Bóg mówi, dziękuję, ja się wycofuję. Kolejna rzecz. Wizyta u wróżki. Najczęściej tak samo dziewczyny. Powiem wam, że około 90% osób opętanych to są kobiety. Dlatego, że mi jest bardzo łatwo właśnie skusić. Diabeł je w bardzo łatwy sposób kusi na tego typu rzeczy. Idzie do wróżki i wróżka zawsze zadaje pierwsze pytanie. Co mam ci powiedzieć? Czy twoją przyszłość, czy co to było wcześniej? No to najczęściej bezpieczniej. No to dobrze, powiedz mi, co było wcześniej. No to ona ci powie wszystko ze szczegółami. I wtedy pomyślisz, aha, coś w tym musi być. No to powiedz mi przyszłość. No i mówi. I moi drodzy, co się wtedy dzieje? Dzieje się jeden z wielkich dramatów. Kochani, była u mnie wróżka na modlitwie uwolnienia. Nie będę mówił przebiegu tej modlitwy uwolnienia, powiem tylko tyle, że ona powiedziała mi tak, proszę księdza. Ja w ogóle w te karty nie musiałam patrzeć. Ja tylko weszła osoba, ja ją tylko zobaczyłam, ja wszystko o niej wiedziałam. Pytanie skąd? Kochani, osoby wróżące to są osoby zainicjowane okultystycznie, czyli mają układ z demonem, z diabłem taki, że on im mówi wszystko. To jest taki bardzo szybki przekaz. Wszystko wie. Gada wszystko po kolei. W pewnym momencie, a to pytanie, no to dobrze, skąd zna przyszłość? Wróżka nie zna przyszłości i diabeł nie zna przyszłości. Tylko diabeł jest na tyle inteligentny, bo on zna naszą przyszłość i on może przewidzieć, co nas czeka później, jakie będą konsekwencje dalsze naszego życia. I teraz, moi drodzy, co się dzieje, kiedy idziesz do wróżki? Kiedy idziesz do wróżki, Pan Bóg oczywiście, wiadomo, grzeszysz przeciw pierwszemu przykazaniu w sposób bardzo poważny, to jest ciężki grzech, ale oprócz tego oddajesz jej władzę nad swoim życiem. Wtedy zaczyna się wszystko sypać. Wtedy jest ciąg nieszczęść jedno po drugim. Depresja i najróżniejsze rzeczy mogą cię wtedy spotkać. Wszystko się sypie, całe życie się rozwala. Ciężki grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Na poziomie ducha. Dlaczego? Dlatego, że skorzystałaś z usługi złego ducha i musisz za to zapłacić. Kolejna rzecz. To, moi drodzy, to literatura, która otwiera nas na tą rzeczywistość. Czyli jeżeli my to czytamy, to powoduje to, że te duchy zyskują nad nami władzę. I taka literatura to na przykład Harry Potter. To cała saga Zmierz. To Kod Da Vinci i wszystkie księgi Pablo Coelho. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, to jest piękna literatura. Co można się czepiać Harry'ego Pottera? Moi drodzy, Harry Potter to nie jest zwykła bajka czy baśń. Tam jest pokazana magia. Co to jest magia? Magia to są pewne czynności, którymi się przywołuje diabła, szatana, aby pomógł mi w czymś albo komuś zaszkodził. I tam pokazane są bardzo konkretnie rytuały, jakie w średniowieczu stosowano, jakie stosują plemiona różne teraz, do przywoływania demonów. I moi drodzy, bardzo wiele pracy mieli księża egzorcyści z tym. Kilka lat temu, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Jasnej Górze co 2 lata przyjeżdżają wszyscy egzorcyści z całego świata. Jest takie spotkanie, to się nazywa Międzynarodowe Stowarzyszenie Modlitwy Uwolnienia. To jest takie, to założył ksiądz Rufus Pereira i to jest kontynuowane cały czas, co 2 lata. Jakoś tak ci księża egzorcyści upodobali sobie naszą Jasną Górę. I bodajże w roku 2000, to był 2011 albo 2010, nie jestem pewien, było takie spotkanie, ja byłem na tym spotkaniu tych księży egzorcystów, to było tłumaczone chyba na 10 języków. Każdy miał słuchawki, sobie słuchał w swoim języku. I ksiądz profesor habilitowany Aleksander Posacki, to jest jeden z najwybitniejszych teologów fundamentalnych i równocześnie demonolog, chyba najlepszy na świecie, miał wykład do księży egzorcystów na temat tej literatury i tych książek. I to nie jest, kochani, jakieś tam, że jedna pani, drugiej pani coś sobie powie, bo mi się tam wydaje. Jest to konkretny wykład akademicki, jak ci pisarze pokazują i otwierają ludzi na opętanie. I ja to umieściłem na stronie internetowej, ponieważ poprosiłem księdza Posackiego, czy mógłby dać, dał mi tę prezentację. I gdyby ktoś chciał, można sobie wejść na stronę internetową Parafia Olszanka i tam możecie sobie zaznajomić się z tymi autorami. Jest to taka zakładka Współczesna moda na wampiryzm, jest to prezentacja i tam jest to konkretnie wyjaśnione, co u kogo, bo nie mamy teraz czasu. Nie mamy czasu teraz, żeby to wszystko rozwijać. Moi drodzy, coś takiego jest. Kolejna rzecz to, moi drodzy, filmy i muzyka. Pamiętamy zespół Led Zeppelin, słynna piosenka Schody do nieba, Stairway to Heaven. Okazuje się, że i tekst, i muzyka były pisane w transie. Czyli było medium połączone ze złym duchem i to była muzyka, powstała błyskawicznie i tak samo błyskawicznie powstał tekst. Tekst, jakiego człowiek nie jest w stanie wymyśleć. Nie jest. Ponieważ jeżeli czytamy, idzie w jedną stronę, to słyszymy ciągła logiczny tekst. Ale jeżeli odwrócimy, puścimy to w drugą stronę, czyli odwrócimy silniczek, żeby płyta szła w drugą stronę, wtedy ułoży się spójnie kilkanaście słów w bardzo jasne zdanie, gdzie zespół Led Zeppelin wyraża hołd dla szatana. Można sobie znaleźć, wystarczy wpisać w internet Led Zeppelin, apostołowie szatana. To jest fenomen. Człowiek nie jest w stanie ułożyć tego czy takiego, żeby w przód i w tył to było czytelne i logiczne. Tutaj zobaczycie różne zespoły. Różne są. Dlaczego? Nie wszystkie mają satanizm. Nie. Ale niektórzy na przykład z tych, którzy pisali teksty albo śpiewali, albo należeli do sekty scjentologów, albo byli satanistami, albo na przykład mieli coś wspólnego z okultyzmem. I tak samo filmy. Też jakieś horrory tam z satanizmem, z czymś takim, też mają takie oddziaływanie. Co zrobić, żeby się tego pozbyć? Po prostu przeczytać to, te nazwy zespołów. I moi drodzy, jeżeli coś takiego było, to tylko powiedzieć, wyrzekam się. I wyznać to na spowiedzi. I nie trzeba mówić na tej spowiedzi, jakich zespołów się słuchało. Tylko wystarczy powiedzieć tylko tyle. Słuchałem zespołów, które są podejrzane duchowo, które mogły tam jakieś treści satanistyczne przekazać. Moi drodzy, co zrobić? No właśnie, teraz co zrobić? Zanim powiem resztę, tutaj przygotowałem dla was takie broszurki. Tam są kartki przy wejściu. Trzeba to złożyć na pół. Jedna kartka wydrukowana na 2 stronach. Jedna większa dla tych, którzy mają słabszy wzrok, a dla tych, którzy widzą te małe literki, to ta mniejsza. To jest to samo, tylko w 2 formatach. Kochani, tę broszurkę opracował ksiądz dr Przemysław Sawa. Kim jest ksiądz dr Przemysław Sawa? Jest to egzorcysta diecezji bielsko-żywieckiej, który ma do czynienia z tym na co dzień. On to pisze z własnego doświadczenia, bo się modli nad tymi ludźmi. A poza tym wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i jest też odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji w diecezji bielsko-żywieckiej. A więc jest to fachowiec i ekspert. I teraz co zrobić, aby się przygotować dobrze do tej modlitwy, która będzie w piątek? Otóż trzeba sobie wziąć tą karteczkę. Tutaj na początku mamy wprowadzenie teologiczne, doktrynalne, dokumenty Kościoła na temat szatana. Później mamy stopnie oddziaływania złych duchów, jak one oddziaływują. I tu zaczyna się taki jakby rachunek sumienia, gdzie jest 60 pytań z pierwszego przykazania Bożego. 60. I teraz, jeżeli cokolwiek z tego miało miejsce w twoim życiu, to ty się nie zastanawiaj nad tym, jak to działa, bo to jest mądry człowiek i odpowiedzialny napisał i on wie, co pisze. Tylko się tego wyrzeknij. Wyrzekam się w imię Jezusa i wyznasz na spowiedzi. Tyle. Nic więcej nie musisz robić. Jeżeli były uroki nad dzieckiem, były. Wyrzekam się tego i wyznaję na spowiedzi. Jeżeli miałem figurki drzewka szczęścia czy takie inne rzeczy, niszczę to, podejmuję decyzję zniszczenia, wywalam to, niszczę, rozwalam, nie mogę tego mieć. I wyrzekam się tego i wyznaję na spowiedzi, nic więcej. Koń, to jest wszystko bardzo proste. Dlatego tu się proszę nie martwić, nie przejmować, że coś było nie tak. I nie bać się, bo być może teraz wielu z was jest strach, co ja narobiłem, być może widzicie teraz pewne konsekwencje tych grzechów. Nie martw się. I nie martw się tym, że to było, tylko dziękuj Bogu, że to wiesz dzisiaj i Pan Jezus może to wszystko naprawić. No ktoś powie, no dobrze, no ale jak ja nad dzieckiem odprawiałam uroki, a to dziecko już jest dorosłe, wyrzeknij się tego i tyle. Pan Bóg sobie poradzi. Ty się masz tylko wyrzec i więcej tego nie robić, bo to są rzeczy bardzo niebezpieczne. I moi drodzy, tego się trzeba strzec. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas i prosimy Cię, daj nam łaskę, abyśmy w dniu dzisiejszym dokładnie poznali to wszystko, co mamy się dowiedzieć i co chcesz nam pokazać, abyś mógł dokonać pełni naszego uzdrowienia i uwolnienia. Amen.